Dobry wieczór, witam Państwa, Małgorzata Furga i goście naszego magazynu, z którymi rozmawiać będę o opracowywanym w Szczecinie Miejskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy taki program funkcjonował w mieście w latach 2002-2015. Skierowany był do liczby około 38 tysięcy osób niepełnosprawnych. Tak więc po zakończeniu tego programu należało pomyśleć o następnym. Rozpoczęły się konsultacje z przedstawicielami miejskich instytucji i organizacji pozarządowych, a dzisiaj w studiu są ze mną uczestnicy tych konsultacji. Marta Giezek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Alicja Załotucho, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza. Elwira Rewcio, kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Agnieszka Sochacka, instruktor orientacji przestrzennej w Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.
Witam.
Może zacznę od prostego pytania, takiego narzucającego się na wstępie. Po co nam taki program w mieście?
Taki program jest niezbędny, tak jak wiele innych programów, bo każdy specyficzny obszar życia w mieście powinien być ubrany w pewne ramy programowe. Powinien być ten obszar uporządkowany, ale uporządkowany na podstawie wcześniej wykonanej diagnozy. I właśnie temu służy między innymi Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Dzięki tworzeniu takiego programu uzyskaliśmy taką motywację do tego, aby bardzo dobrze, na miarę oczywiście sił, możliwości i czasu, jakim dysponujemy, dokonać diagnozy potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Ważne jest również, aby programy powstające nie były programami pisanymi zza biurka przez urzędnika, który na bazie swojej własnej wiedzy i ewentualnie literatury, którą przejrzy, taki program pisał, tylko aby te programy były faktyczną odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. I właśnie temu ten program będzie służył, czyli zdiagnozowaniu liczby, rodzajów, potrzeb, a także zweryfikowaniu tego, co zostało zrobione, i dlatego pierwszy element tego programu w spisie treści to jest podsumowanie poprzedniego programu działań, a następnie właśnie przyjęcie różnych działań we wszystkich obszarach przestrzeni miejskiej do tego, aby możliwie jak najbardziej dostosować tą przestrzeń do również funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Uczestniczyliśmy w tych konsultacjach, ja również, dzięki temu, że zostałam zaproszona. Spotykali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, to było podzielone na takie trzy grupy, żeby łatwiej było rozmawiać. Były organizacje, które reprezentują dzieci i młodzież, były organizacje, które reprezentują osoby w średnim wieku, opiekunów, rodziców, no i także organizacje, które reprezentują seniorów. Potem było połączone spotkanie, ale okazało się po tych wszystkich przeprowadzonych konsultacjach, że jest wiele obszarów takich bardzo uniwersalnych, nawet mówiliśmy o projektowaniu uniwersalnym, ponieważ okazuje się, że nie tylko niepełnosprawni są poszkodowani w mieście przez niewłaściwe zaprojektowanie czy urządzenie miasta, ale również inne osoby, w tym starsze, niekoniecznie osoby niepełnosprawne. Alicja Załotucho.
Ja myślę, że rzeczywiście pewne obszary są wspólne, bo one są wspólne i dla osoby, która jest niepełnosprawna, i dla mamy z dzieckiem, która pcha wózek z malutkim dzieckiem, ale też dla osób starszych, które są mniej wydolne fizycznie i które poruszają się o kuli. I rzeczywiście ta wspólna przestrzeń, ten wspólny obszar, który będzie zagospodarowany, służyć będzie wielu środowiskom, nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale też w program jak gdyby zawierał tutaj bardziej szczegółowe opracowania skierowane wyłącznie do grup osób niepełnosprawnych i przyznam szczerze, że według tego, co jest proponowane, wydaje mi się, że ten program został przygotowany bardzo tak kompleksowo i szeroko,
uwzględniając bardzo rzetelnie.
I bardzo rzetelnie, uwzględniając jak gdyby wszystkie obszary, które w tej chwili są realizowane, ale które jeszcze jak gdyby wymagają osobnego podejścia. Myślę tutaj na przykład o domach opieki takiej długoterminowej, gdzie rzeczywiście obserwujemy, rozumiemy deficyt w stosunku do osób z niepełnosprawnością, ale również osób, które są chore somatycznie. W związku z tym wydaje mi się, że na bazie tego programu będzie można gdyby wiele rzeczy zrealizować, aby tylko znalazły się na to środki, bo jak widać chęci i rozpoznanie w tym zakresie zostało zrobione.
Ale co ważne, bo na to zwrócili uwagę przedstawiciele organizacji pozarządowych, że jeżeli miasto chce wybudować coś, prawda, albo ma nadzór nad jakąś instytucją publiczną, to na etapie już zamówienia albo projektowania można wprowadzić pewne zmiany, które spowodują, że przestrzeń będzie przyjazna dla osób niepełnosprawnych albo dla osób, które mają określone dysfunkcje.
Szanowni Państwo, musimy sobie szczerze powiedzieć, że od samego przyjęcia programu, napisania go, przyjęcia później uchwałą Rady Miasta, pieniędzy w budżecie nie przybędzie. Środki finansowe, które są przeznaczane na realizację zadań, tak jak jest zresztą w ramach finansowych w programie napisane, najważniejsze jest, aby nie były niższe, tak, żeby one pozostały na porównywalnym poziomie, ale w miarę możliwości, oczywiście tam, gdzie jest potrzeba, zasadność, żeby one oczywiście były większe. I rzeczywiście zgadza się i to wybrzmiało bardzo mocno na wszystkich
na
naszych
spotkaniu.
Grupach panelowych, tak, na każdym spotkaniu, że są takie zasoby w organizacjach pozarządowych, bo organizacje mają ogromny zasób swoich możliwości. Są zasoby, które nie wymagają dodatkowych środków finansowych, natomiast może nieco innego spojrzenia na pewne kwestie, albo też zapukania do drzwi, do których wcześniej pukane nie było. Bardzo mocno wybrzmiała na spotkaniach kwestia zmiany mentalności.
Sposobu myślenia.
Więc tutaj bez względu na to, jakie środki finansowe by nie były przeznaczone, no to te kampanie albo będziemy wykonywać z większym rozmachem, jeśli środki finansowe dodatkowe będą, albo będziemy to robić takimi siłami i środkami, jakie były do tej pory, a i tak z samego stanowiska osób niepełnosprawnych, bo w trakcie tworzenia programu, proszę Państwa, my również przeprowadziliśmy ankiety wśród 513 osób niepełnosprawnych i opiekunów. To z opinii osób niepełnosprawnych wynika, że wiele obszarów w naszym mieście poprawiło się.
Tutaj Związek Niewidomych zgłaszał wiele miejsc w mieście, które są nieprzyjazne dla osób z problemami wzroku. Dzisiaj pani Agnieszka przyniosła do studia taką publikację, aha, schowała w torebce. Która mówi właśnie o takich barierach, miejskich barierach.
To jest publikacja opracowana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. I to jest zbiór zaleceń i przepisów, które obowiązują, bo wiadomo, że te przepisy nie są jednolite w całej Europie. One się troszeczkę różnią. Natomiast tutaj jest zbiór podany i zalecenia i takie dobre rady i praktyki, bo wiadomo, że nie jest to uregulowane twardymi przepisami, które obowiązują.
Praktyką.
Dokładnie, ale dobrą praktyką, dobrymi radami, jak można rozwiązać wiele sytuacji, aby ułatwić funkcjonowanie osobom słabowidzącym i niewidomym.
Podawany był przykład podczas konsultacji naszego dworca kolejowego, jak właśnie uczy się osobę niewidomą w Szczecinie poruszania się po mieście.
Jeśli chodzi o osoby słabowidzące, no to troszeczkę wypada słabiej z racji tego, że brakuje tam chociażby tablic na wysokość, żeby osoba słabowidząca mogła sobie przeczytać przyjazdy i odjazdy pociągów na wysokości wzroku. Tego najbardziej brakuje. Natomiast jeśli chodzi o osoby niewidome, jak najbardziej dostosowane, jeśli chodzi o osoby słabowidzące, drobne korekty jak najbardziej sprawdziłyby się w tej kwestii.
Przystosowanie tej przestrzeni miejskiej do potrzeb tych osób, ja myślę, że nie tylko członków Polskiego Związku Niewidomych, ale też wszystkich, którym ten wzrok z wiekiem się osłabia. Mamy akurat w studiu kilku okularników. Zgadza się?
Prawda.
I to takich mocno niedowidzących.
Może dodam, że w naszym stowarzyszeniu osoby niewidome stanowią 8-9%, natomiast większość to są osoby słabowidzące. I z całym szacunkiem wszyscy się starzejemy, społeczeństwo się starzeje i myślę, że te zmiany również ułatwiłyby, tak jak już wcześniej było w audycji wspomniane, ułatwiłoby to i pomogło właśnie osobom również starszym.
Wszystko, co jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawia funkcjonowanie wszystkich innych użytkowników dróg, instytucji publicznych, ulic, bez względu na to, czy to są osoby młode, czy starsze, bo jeśli mamy budynek, w którym jest winda, to jeżdżą nią i osoby niepełnosprawne, ale i osoby sprawne również korzystają z tego. Jeśli są podjazdy, to oczywiście te podjazdy są z myślą o osobach poruszających się na wózkach, ale chętnie z tego skorzysta mama pchająca wózek z dzieckiem, czy starsza osoba, która ma torbę na kółkach na zakupy. Tak? Jeśli są chodniki równe, no to już nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również ja zawsze podaję przykład kobiety na szpilkach, której też nie grozi połamanie nóg w kostkach. Także no, naprawdę to ułatwia życie i warto. Ja bardzo się cieszę, że na tych naszych spotkaniach panelowych bardzo mocno uczestniczyli też przedstawiciele tych organów odpowiedzialnych właśnie za budowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za urbanistykę, właśnie architekturę przestrzenną, ponieważ wiele elementów można zaprojektować, zaplanować właśnie już na etapie zamówienia publicznego. To zamawiający wie, co chce wybudować, co chce zmodernizować, w jaki sposób i czemu i komu to ma służyć. I jeśli pewne elementy będą zapisane już na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to każdy wykonawca, potencjalny wykonawca, zapoznając się z tą specyfikacją, będzie zobowiązany przygotować swój projekt, wniosek w ten sposób, ofertę w ten sposób, aby ona spełniała kryteria zamówienia. Jeśli nie, po prostu nie zostanie wybrana.
A co dla pań, bo jesteśmy w damskim gronie, było najbardziej wartościowe podczas tych konsultacji, jeśli chodzi o taki przepływ informacji dotyczących problemów osób niepełnosprawnych w mieście?
Ja myślę, że ta pełna diagnoza, która wykazała takie ewidentne potrzeby w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną. Bowiem ten program nam ukazał, że rzeczywiście dużo się robi, tak jak pani dyrektor wspomniała.
Powstały
nowe ośrodki, ale jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. I o ile rzeczywiście program, który formułowany zostaje właśnie teraz, od niego nie przybędzie większych środków, ale trzeba byłoby się rzeczywiście zastanowić, jak dystrybuować te środki, żeby rzeczywiście uzyskać to, co jest najbardziej pilne, bo są obszary od lat zaniedbywane. Ja nie mówię tylko tutaj o naszym mieście, ale w ogóle w Polsce. I my w tej chwili, no, chodzi tutaj właśnie o domy opieki nad dziećmi, początkowo małymi, niepełnosprawnymi, a później jak gdyby już dorastającymi, starszymi, gdzie rzeczywiście rodzice starzejący się zaczynają chorować. Nie są już na tyle sprawni, żeby tę opiekę nad dzieckiem sprawować. Nie ma takich domów. Myślę też o na przykład domu pomocy takim, który by udzielał pomocy osobom bardzo głęboko upośledzonym. To jest właściwie z autopsji, z tego, co my widzimy na co dzień, z czym zgłaszają się rodziny, jakie jest zapotrzebowanie, ale dokładnie w tym programie właśnie realizację takich domów też uwzględniono, bo widać tam
to było rekomendowane,
te potrzeby, tak. To było rekomendowane. I myślę, że to jest siła właśnie tego planu, że zwraca uwagę na to, że rzeczywiście w pewnych zakresach, no niestety, ale te środki będą potrzebne, bo to, co można zrobić tak za darmo, tak jak mówimy tutaj w tej chwili o zmianie tej mentalności, o tych postawach, gdzie my jesteśmy w stanie jak gdyby tutaj reagować i wszystko robić w sposób taki, no nieangażujący się środków. Albo niewielkich środków. Natomiast jeżeli chodzi o tworzenie, utrzymanie obiektów, rehabilitację, która jest w tej chwili naprawdę formą deficytową, obojętnie jaki byśmy obszar nie wzięli pod uwagę, bo to nie tylko rehabilitacja motoryczna, ale rehabilitacja narządu wzroku, rehabilitacja narządu słuchu. Wszędzie te obszary są naprawdę bardzo zaniedbane, bo z jednej strony, proszę zobaczyć, podmioty, które powinny finansować rehabilitację, jak Narodowy Fundusz Zdrowia, nie są na tyle wydolne, żeby ta rehabilitacja była na co dzień dostępna. Przecież wiemy, że pacjent w ciągu roku dwa razy ewentualnie może skorzystać w ramach usług ambulatoryjnych z pomocy NFZ-u, potem trafia na kolejkę oczekującą, gdzie znowu kilka miesięcy musi czekać, aż ta kolejka po prostu pozwoli mu na skorzystanie z tych usług. Ja mówię o pacjentach dorosłych, bo inaczej troszeczkę to wygląda w przypadku dzieci, ale to też jest rehabilitacja deficytowa, bo jeżeli maleńkie dziecko do nas trafia na wczesną interwencję i musi czekać do maja, czerwca, żeby w ogóle było zakwalifikowane na rehabilitację, no to widzimy, że te potrzeby są naprawdę dużo większe niż możliwości.
Ale też została zgłoszona potrzeba zorganizowania w mieście takich miejsc motelowych dla podopiecznych niepełnosprawnych, kiedy rodzic musi jechać do sanatorium albo idzie do szpitala i wtedy brakuje tego wsparcia. Tego też nie ma w Szczecinie wystarczającej ilości, bo niektóre organizacje to prowadzą.
Ta potrzeba rzeczywiście została zidentyfikowana i bardzo mocno wyartykułowana, między innymi przez właśnie panią Alicję Załotucho. Myślę, że dlatego, że ma duże doświadczenie właśnie na bazie codziennej pracy, tak? Ale rzeczywiście ja potwierdzam, że coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy już dorosłą osobę niepełnosprawną i jej opiekunami są bardzo zaawansowani wiekowo rodzice. I z różnych względów czasami przerwa w tej opiece jest, bo albo to jest planowany pobyt w szpitalu, albo nieplanowany pobyt w szpitalu, jakaś sytuacja nagła, albo konieczność podreperowania zdrowia w sanatorium. I wówczas faktycznie powstaje duży problem i znak zapytania, co z tą osobą niepełnosprawną, która sama w domu sobie absolutnie nie poradzi. Nawet jeśli byłyby usługi opiekuńcze, to one, no wiadomo, nie będą całą dobę, tak? Więc a ta osoba wymaga tak naprawdę pomocy i asysty przez całą dobę, więc te miejsca takiego całodobowego, czasowego pobytu są rzeczywiście taką zidentyfikowaną potrzebą i myślę, że potrzebą do zrealizowania. W programie natomiast nie ma zbyt dużego odniesienia. Oczywiście zidentyfikowana potrzeba jest, jeśli chodzi o rehabilitację, ale nie ma odniesienia do tych elementów, na które miasto jako tako nie ma wpływu. No bo nie bardzo jako miasto mamy wpływ na środki, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aczkolwiek z tym drugim wybrzmiała bardzo mocno kwestia, że musimy agitować wręcz osoby niepełnosprawne do tego, żeby się rejestrowały w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo od tego są zależne środki finansowe.
Ale skoro przy pisaniu tego programu miejskich działań na rzecz osób niepełnosprawnych została przeprowadzona diagnoza, te badania w tym środowisku, zrealizowana analiza SWOT, która pokazała szanse zagrożenia realizacji tego programu, mocne, słabe strony, jeśli chodzi o politykę miasta w tym zakresie, to kiedy organizacje starają się o pieniądze, zawsze mogą się tym materiałem podeprzeć, tymi informacjami, że została przeprowadzona diagnoza i my nie wymyślamy jako organizacja, że taki problem może być, tylko faktycznie jest w tym mieście. Zgadza się?
Tak, oczywiście. Czasami w konkursach trudno jest przekonać eksperta.
Na przykład w PFRON-ie.
A jeżeli wspiera nas jeszcze publikacja, która miejska zbadała, przebadała i wnikliwie to wszystko naprawdę rozpatrzyła, to taka publikacja zacytowana jest pomocna. Wtedy ekspert patrzy troszeczkę innym okiem.
Tu mamy 100 stron opracowania.
I teraz wszystko będzie zależało od władz miasta, czy władze będą chciały zwiększyć jak gdyby pulę tych środków na realizację polityki społecznej, bo umówmy się, że to, co zostało tam ujęte, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, to część z tych zadań to są zadania własne gminy. Jeżeli jest prowadzony ośrodek, który realizuje zadania gminy, to powinien w jakiś sposób mieć wsparcie gminy w realizacji tych wszystkich zadań odnoszących się do mieszkańców naszego miasta.
Ale też to zostało poruszone podczas konsultacji, że jeżeli miasto będzie ogłaszało konkursy na granty dla organizacji pozarządowych, to będzie brało pod uwagę również ten program, tak, Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Program i właśnie te potrzeby, które zostały zdiagnozowane, wyartykułowane. Ten program również będzie takim dobrym narzędziem dla organizacji pozarządowych do pozyskiwania środków również z innych źródeł, aniżeli tylko Urząd Miasta.
Tak, ja o tym mówiłam.
Ponieważ o tym też myślałam.
Tak, to są tak sformułowane zapisy, które wpisują się w wiele innych programów, również środków pochodzących z Unii Europejskiej. Program, tutaj myślę, że warto jest jeszcze powiedzieć i może zaprosić nawet słuchaczy do uczestniczenia w konsultacjach, które jeszcze się odbędą, ponieważ projekt programu jest zawieszony już na stronach internetowych Konsultuj Szczecin i jest zaproszenie do konsultacji społecznych, które się odbędą 14 listopada.
Także można w tej chwili przejrzeć ten program i odnieść się do konkretnych zapisów, do konkretnych rekomendacji, tak?
Tak, być może nawet wnieść jeszcze jakieś swoje propozycje i sugestie, bo pomimo tego, że staraliśmy się pisać ten program tak naprawdę we współpracy z bardzo szerokim gronem reprezentującym i organizacje pozarządowe i instytucje, no to wiadomo, że nie uda się zaprosić wszystkich. Być może są osoby, które mają swoje przemyślenia, być może są to same osoby niepełnosprawne, które chciałyby jeszcze ewentualnie swój głos oddać właśnie, być może, że o czymś zapomnieliśmy, jakiegoś tematu, wątku nie poruszyliśmy, także to później z tych konsultacji społecznych wszystko jest dokładnie jeszcze raz analizowane i jeśli jest coś nowego, co powinno być w programie ujęte, to zostaje ujęte, a jeśli nie, to czasami niektóre elementy zostają zmodyfikowane po to, żeby odpowiadały wymaganiom również osób, które konsultowały, to mieszkańców Szczecina.
Takim bardzo ważnym wątkiem, który interesuje mieszkańców Szczecina, to jest rynek pracy i, nie wiem, edukacja, kampanie społeczne, które by były skierowane do pracodawców, by zatrudniali osoby niepełnosprawne, żeby mieli wiedzę na temat niepełnosprawnego i możliwości zatrudnienia.
I myślę, że żeby pracodawcy zmienili swoje myślenie na temat osoby niepełnosprawnej jako sprawnego, wartościowego pracownika, to wystarczy, żeby uczestniczyli w wigilii, którą organizuje Polski Związek Głuchych. Uczą się w zawodzie kucharz, kelner i później pracują w naszych szczecińskich hotelach, restauracjach. Z podziwem patrzę na tych młodych ludzi, którzy absolutnie nie odbiegają swoją sprawnością od żadnego innego kelnera. Wręcz bym powiedziała, że co niektórych nawet przewyższają swoimi umiejętnościami. Czasami naprawdę nie trzeba się porozumiewać słowami. Wystarczy zupełnie inny, niewerbalny sposób porozumiewania się.
Ale też przygotowują te potrawy, więc tak. Ale pani dyrektor,
mówimy tutaj o osobach, które są aktywne, więc ja jeszcze bym tutaj zaapelowała, jeśli chodzi o kampanię, żeby one były kierowane nie tylko do osób pracodawców, tak, tych, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, ale do samych też osób niepełnosprawnych, które czasami właśnie przez tą małą aktywność nie mogą uczestniczyć w tym normalnie życiu społecznym i zawodowym.
Ale tutaj, kiedy tak pani dyrektor powiedziała, że przygląda się tym osobom pracującym, osobom niesłyszącym czy osobom z wadą słuchu, to oczywiście nie było to takie proste, bo jest to efekt projektu realizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i specjalnej kampanii informacyjnej. Więc dlatego ja powiedziałam, że zmiana świadomości nie jest prosta i nie można tego zrobić za przysłowiową złotówkę. Niestety to trochę kosztuje i tutaj przedstawicielki organizacji obecne w studiu mogą to potwierdzić, że każda kampania to jednak potrzebny jest pieniądz, żeby została zrealizowana. No my w tej ale chwili... te zmiany po tych kampaniach są do zaobserwowania. No pani Alicjo, którą z kolei pani w tej chwili kampanię realizuje?
No my w tej chwili już którąś z kolei, nawet nie pamiętam, no ile właśnie my ich realizowaliśmy, ale ta obecna kampania, która jest finansowana w oparciu o środki PFRON-owskie, którymi dysponuje Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, więc ja muszę powiedzieć, że to są znaczące środki, bo to są środki ponad 100 tysięcy na jedną kampanię.
Ale są filmy w tramwajach, w autobusach.
Więc tak, ta dystrybucja informacji jest bardzo szeroka, bo opiera się o wszystkie media, ale dla mnie największą wartością jest organizacja konkursów dwóch w ramach tej kampanii skierowanych do osób powyżej 16 roku życia, jak i do dzieci w szkołach podstawowych. I powiemy szczerze, że to jest edukacja od najmłodszego, gdzie dzieci rysują niepełnosprawnego kolegę, niepełnosprawne koleżankę, a zdjęcie, jakie piękne, które jutro będziemy oceniać, ilustrujące różne sytuacje z zakresu właśnie niepełnosprawności. Te kampanie może nie są aż tak drogie, no jednakże potrzebują tutaj wsparcia finansowego.
Przy okazji tego miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ja sobie przejrzałam tutaj ten program działań, bo też dostały opisane te, które już są zrealizowane. Jest 6 placówek, które wspomagają dzieci niepełnosprawne w mieście. 8 szkół przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych. Dla kobiet niepełnosprawnych został zakupiony specjalny fotel. No szkoda, że tylko jeden, bo może by się przydało trochę więcej. Także tych działań jest trochę podejmowanych. No i ostatni projekt miasta dotyczący stworzenia przewodnika wirtualnego dla osób niesłyszących, osób z wadą słuchu, który będzie też użyteczny dla innych mieszkańców. Tak? Przewodnik wirtualny po urzędach, po urzędzie miasta.
Te programy były ogłaszane, konkursy ofert, tak, dla organizacji pozarządowych są i prawdopodobnie będą, bo tutaj w tym aspekcie się nic nie zmienia. Będą w tej chwili.
A miejski ośrodek jest zainteresowany, bo jeżeli jest program, oczywiście, problem jest rozwiązany, to wy macie trochę mniej roboty.
No i też wiadomo, gdzie pokierować, tak? Wtedy pracownik socjalny nie jest bezsilny, tak? Bo ma miejsce, do którego może osobę potrzebującą wsparcia i pomocy skierować. Natomiast jeszcze jest jedna ważna kwestia odnośnie ogłaszanych konkursów ofert czy jakichś programów. Ten miejski program działań, on też stanowi pewnego rodzaju zobowiązanie, ponieważ wszyscy, którzy tworzyli ten program, z dużą odpowiedzialnością i dyscypliną podeszli do tego, co wkładali, że tak powiem, do tego wkładu intelektualnego w ten program, to po pierwsze. Po drugie, program w swoich zapisach zawiera również monitoring i ewaluację. Czyli, tak jak powiedziałam, uchwalony przez później Radę Miasta stanowi pewnego rodzaju zobowiązanie nasze, nas wszystkich do tego, aby te działania były realizowane. Więc jest to taki naprawdę, oprócz spisu różnych potrzeb, jest to też taki program dyscyplinujący do tego, aby nie był to dokument potocznie zwany pułkownikiem, tak? Który jest napisany i odłożony na półkę i sięga się po niego.
Mamy satysfakcję, że został przygotowany i że można sobie poczytać i się pochwalić, że coś takiego mamy w mieście. Ja sobie tutaj przeglądam jeszcze cały czas ten materiał zgromadzony w tym programie. Rozmawiałam z panią Agnieszką przed wejściem do studia, że są takie działania, które można na przykład sobie rozłożyć, powiedzmy sobie, na kilka lat. Jeżeli jest jakiś dyrektor instytucji publicznej, bo mówimy o instytucjach publicznych w mieście, który ma obiekt nie do końca przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ja nie mówię o podjazdach, o windach specjalnych, bo to są duże koszty. Ale są takie proste rozwiązania, które ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym. Na przykład dla osób niewidomych oklejenie żółtymi taśmami, czy wymalowanie, bo to nie jest, niekoniecznie musi być taśma.
Że żółta taśma to jest chyba najprostszy sposób.
Ale na przykład schody, czy wejście do budynku, czy na przykład zwiększenie numerów drzwi, czy opisów tabliczek urzędników pracujących, to naprawdę nie są duże koszty. I jeżeli taki dyrektor instytucji powziąłby sobie plan kilkuletni, że w tym roku na przykład przystosuje jedno piętro w budynku tak, żeby ono było czytelne dla osób niepełnosprawnych, to po kilku latach nawet funkcjonowania tego przyjętego, mam nadzieję, przez Radę Miasta programu, pewne bariery zostałyby zlikwidowane. Tak? Niewielkim kosztem.
Sygnalizacja dźwiękowa, tak? Chociażby na pewnym etapie czasowym ujednolicenie tej sygnalizacji, tak? Żeby w całym mieście ona była taka sama, co ułatwi oczywiście poruszanie
myślę,
się.
Że to jest przeformułowanie w ogóle tego wszystkiego, co w tej chwili w mieście jest i to są na pewno środki.
My mówimy o różnych niepełnosprawnościach, bo każda niepełnosprawność ma
za
swój
sobą
zestaw
specyfika,
barier,
oczywiście,
prawda?
Że tak. Oczywiście, że tak. I mamy tego świadomość, ale wiecie państwo, jak patrzę, a to z praktyki, naprawdę, wynika, jak patrzę, jak cokolwiek się robi dla niepełnosprawnych, ile to kosztuje. Pani dyrektor, no przecież pani doskonale wie, jak wygląda zaopatrzenie, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Jak to wszystko jest drogie i dostosowywane do dofinansowania, które jest reglamentowane przez na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia, czy przez państwa, jak gdyby tutaj pomoc. Przecież buty, które niepełnosprawne dziecko zakłada, no nie tak wiele się różnią od takich bucików, które można kupić w sklepie, kosztują 600-700 zł. No,
ale pani Alicjo, pani troszeczkę mówi o innych obszarach.
Tak, to są obszary, ale ja mówię, nie bardzo mamy wpływ, tak?
Tak, ale mówię, że cokolwiek w ośrodku zrobić, żeby przystosować, no oprócz tego, co pani tutaj powiedziała, pani redaktor, o takich prostych rzeczach, jak taśma, czy numerki większe, to tak, to są proste rzeczy, które można w miesiąc zrobić.
Ale one są niezrobione, pani Alicjo. My mówimy o miesiącu, a instytucje są w tym zakresie nieprzystosowane. Wydawałoby się prosty problem do zmiany niewielkim kosztem, ale nikt tego nie robi.
No bo to jest właśnie ta świadomość.
I
tak?
Zmiana sposobu myślenia.
Oczywiście, i zmiana sposobu myślenia.
To są rzeczy tak proste, że się wydają tak oczywiste.
Ale dla nas,
że,
przepraszam,
Pani Alicjo i szanowne panie, rzeczywiście, tylko zacznijmy od tych najprostszych rzeczy. Od tych, gdzie dyrektor w poniedziałek przyjdzie, wezwie do siebie konserwatorów i powie, panowie, macie miesiąc, tak, na wymianę numerków na drzwiach z małych na duże. I oklejenie żółtą taśmą schodów, tak, żeby były widoczne i żeby się po nich wygodniej chodziło.
Albo na przykład szklane drzwi, które ostatnio są bardzo popularne i też są nieoznakowane. Ślepy człowiek idzie i po prostu rozbija sobie głowę na szklanych drzwiach.
Poza tym dla nas, dodam, że dla nas osób pełnosprawnych, tak jak już pani Alicja wspomniała, że to są rzeczy banalne, łatwo to zrobić, to jest krótki czas. Tak, to po pierwsze, a po drugie dla osoby słabowidzącej, która gdzieś na pewnym etapie swojego życia straciła wzrok i trudno jest jeszcze jej się pogodzić z dysfunkcją, jaką posiada, a jeszcze trudniej wyjść na zewnątrz i stawić czoła właśnie wszystkim barierom, chociażby tym szklanym drzwiom, na które często wchodzi, albo chociażby nieoznakowanym schodom.
Także... Ja pamiętam, ile lat walczyliśmy z panem Małoskiem o duże numery na tramwajach na przykład. Okazuje się, no, prosta sprawa, przez kilka lat się tego nie dało załatwić.
Często bywa tak, że właśnie osoba z dysfunkcją wzroku wchodzi do instytucji i gubi się w tych instytucjach, bo nie są oznakowane. To jest właśnie ta bariera, że ona się nie może w nich
ale
odnaleźć.
To jest bariera rzeczywiście mentalna i do przezwyciężenia. Natomiast mamy już szklane drzwi, no to oznakujmy, tak jak pani tutaj proponuje, żeby je oznakować, bo wymiana no to już jest koszt, który rzeczywiście...
Ale nie mówimy o wymianie, to jest zwykłe oznakowanie taśmą. Żółtą taśmą.
Tak, tylko trzeba mieć świadomość, że trzeba tę taśmę
to zrobić, dokładnie.
Dokładnie. Natomiast ja myślę, że tutaj mimo wszystko gdzieś tam została poruszona ważna kwestia sprzętu ortopedycznego, sprzętu, jeśli chodzi o zabezpieczenie funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych. Bo co prawda w programie to nie jest ujmowane, bo tak jak powiedziałam wcześniej, my na to wpływu nie mamy, bo albo to regulują przepisy, albo nie leży to w gestii budżetu gminy miasto Szczecin. Ale warto też mówić o tym, że producenci produkujący sprzęt dla osób niepełnosprawnych, obuwie, wszystko praktycznie, łóżka.
Nawet drobną rzecz, która służy do przytrzymania się.
To jest biznes. To jest biznes. I ja się ani nie boję, ani nie wstydzę tego powiedzieć, że robią na tym naprawdę duże pieniądze, ponieważ wiedzą o tym doskonale, że osoba niepełnosprawna musi to kupić. Dokładnie. Bez względu na koszt tego sprzętu musi to kupić, bo bez tego po prostu nie będzie funkcjonować. I ja tylko przypomnę to, co się zadziało bodajże chyba 2 lata temu, co środowisko tutaj nie tylko osób niepełnosprawnych, ale i urzędników, którzy przydzielają tą pomoc, było dosyć mocno zbulwersowane, kiedy to w dobrej mierze, w dobrych intencjach zostały zwiększone limity, tak, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym my jako MOPR mogliśmy też zwiększyć limit, bo my mamy do 150% w niektórych sytuacjach. Co się zadziało na rynku? Ceny sprzętu wzrosły z doby na dobę. Tak. Dokładnie o te kwoty wzrostu limitów. Więc trzeba też poruszać i ten temat, ale który jest trudnym tematem, tak, ale niezwykle ważnym.
Bo właśnie te proste rzeczy... Akurat w przypadku Polskiego Związku Niewidomych,
ale nie tylko,
To jest jak gdyby naturalna rzecz. Mhm. Ale w przypadku osób motorycznie poruszających się, gdzie trzeba zrobić odbój, gdzie trzeba zrobić uchwyt do przytrzymania się, to tu są już znaczące środki. I naprawdę, myślimy tutaj też o wózkach, więc na każdym etapie dostosowanie takiego obiektu, to są znaczące środki. Ja rozumiem, że każda niepełnosprawność jak gdyby wymaga innego podejścia, ale jeżeli mówimy o tych wszystkich niepełnosprawnościach, to pewne rzeczy da się zrobić, ale nie we wszystkich niepełnosprawnościach, bo te po prostu środki są, sam uchwyt, proszę państwa, do tego, żeby się przy ścianie przytrzymać. Przecież to jest kilkaset złotych, a musi być to jednak certyfikowany uchwyt, więc trzeba kupować tam, gdzie jest drogo. Więc to dostosowanie rzeczywiście może być kosztowne.
Tak. Dlatego ja myślę, przepraszam jeszcze, że tutaj ważnym elementem w tym programie jest również ta możliwość jakby podejmowania pewnych decyzji na etapie prowadzenia tego programu, wprowadzeniu inwestycji, projektu, bo to też również zniweluje koszty przede wszystkim, bo łatwiej jest zniwelować je na samym początku niż jak ta inwestycja już jest zbudowana, bo później praktycznie jest to nie do osiągnięcia.
Trudne jest tak.
Trudne tak, bo wiąże się to z dużymi kosztami. Natomiast ten pierwszy etap jakby pozwala już nam, tak jak pani mówi, na początku pozwoli na gdzieś dobudowanie tego podjazdu dla osób niepełnosprawnych niż później. Także ja myślę, że to również...
Ale zaprojektowanie odpowiednie i wdrażanie, tak jak pani dyrektor wspomniała, na etapie tutaj inwestorskim
pewnych zapisów,
które rzeczywiście powodują, że nowe placówki, a stare na tyle, na ile można, na ile pozwala budżet, oczywiście jak najbardziej. Natomiast trzeba nazwać sprawę po imieniu, że nie odbędzie się to zupełnie bezkosztowo.
Ale tutaj, żeby nie było, że tylko niewidomi mają problemy z barierami, bo Elwira Rewcio, która reprezentuje niesłyszących, też może powiedzieć, że brakuje sygnalizacji świetnej dla niesłyszących.
Nie ma nigdzie w obiektach, tak. Jeżeli chodzi o alarmy, nie są stosowane
i nie ma napisów specjalnych
dla nich. Tutaj przy wielu rozmowach, które przy okazji projektowych i nie tylko projektowych się zdarzają. Nawet wtedy, kiedy były te konsultacje związane z przebudową dworca PKP. Architekci szeroko otwierają oczy, bo im do głowy by nie przyszło, że w projekcie trzeba by było pomyśleć o tym, że nie tylko sygnalizacja dźwiękowa jest sygnalizacją alarmową. To jest takie myślenie całego społeczeństwa bez świadomości tego, że ktoś może zginąć, bo nie usłyszy.
Tak. Podczas tych spotkań...
To jest to projektowanie uniwersalne.
Tak, podczas tych spotkań właśnie jedna z tłumaczek języka migowego mówiła o przypadku charakterystycznym, kiedy tramwaj ma awarię, ludzie z tramwaju wysiadają, gdzieś idą, osoba niesłysząca zupełnie nie wie, co się dzieje. Jakieś komunikaty werbalne padają, natomiast ona nie wie, gdzie idą, co się stało, czy ten tramwaj ruszy, czy nie ruszy, kiedy ruszy. Więc to są ważne elementy właśnie do codziennego funkcjonowania. Osoba niesłysząca przecież porusza się normalnie komunikacją miejską. Dobrze wyrehabilitowana osoba niewidoma również, prawda?
Dokładnie.
Nie potrzebuje transportu dla osób niepełnosprawnych, chociaż i tak widzimy dużą poprawę w transporcie, bo tych autobusów niskopodłogowych, tramwajów niskopodłogowych przybywa nam tego, więc fajnie, bo nie tylko ten transport już dostosowany, tak? Ten transport sekcji obsługi osób niepełnosprawnych może być wykorzystywana, ale również i komunikacja miejska.
Ale powiedzmy sobie tutaj szczerze, że gmina tutaj jako jedna z nielicznych w Polsce, mówię tutaj o gminie Szczecin, posiada taki transport. Mówimy o tej sekcji właśnie obsługi osób niepełnosprawnych, za który jesteśmy niezmiernie wdzięczni, bo ja osobiście ze swoim dzieckiem również korzystam z tego transportu.
U nas osoby niepełnosprawne wzrokowo również korzystają, także chociażby w dowozie dzieci na rehabilitację.
Tak, dowóz to głównie jest transport pozwalający na realizację obowiązku szkolnego dzieciom i dzieci są dowożone do szkół, zwłaszcza te, które w żaden inny sposób dotrzeć by nie mogły. Ale ten transport też w wolnych chwilach, bo te szczyty są między godziną 7 i 9, a potem między 13 i 15, jak dzieci są odbierane ze szkół, ale w tych godzinach poza szczytem ten transport pełni funkcję takiej taksówki dla osoby niepełnosprawnej. Są abonamenty, jest odpłatność oczywiście, ale daje to możliwość chociażby osobie poruszającej się na wózku, żeby zrobić zakupy samodzielnie w jakiejś galerii handlowej, które mają windy, są dostosowane i może sobie, tak jak każdy inny mieszkaniec miasta, kupić buty, spodnie samodzielnie, a nie poprzez osobę opiekuna.
Myślę, że dają też możliwość przejazdu osobom poruszającym się na wózku, które nie będą musiały wejść do samochodu osobowego, bo jak jest dziecko z niedowładami czterokończynowymi, to cały ciężar musi wziąć na siebie dwóch opiekunów, żeby to dziecko do tego samochodu wsadzić. Stąd przejazd takim samochodem jest po prostu czymś wręcz kapitalnym, bo ja sama osobiście, gdybym miała dziecko do samochodu wkładać, nie byłabym w stanie tego zrobić.
Myślę, że ten miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych opisał w szerokim zakresie problemy środowiska osób niepełnosprawnych w mieście. Pokazał, co jest zrealizowane, a co jeszcze wymaga interwencji władz miasta, ale także mieszkańców. Co należy brać pod uwagę przy realizacji miejskich inwestycji, remontach miasta. To wszystko jest zapisane, trzeba tylko to przeczytać. 100 stron trochę przeraża, ale myślę, że tych wszystkich, którzy zarządzają miastem, powinna ta publikacja zainteresować, bo być może niedługo ktoś zapuka do drzwi i zapyta, jak pan przystosował swoją instytucję do potrzeb osób niepełnosprawnych. No i wtedy się okaże, że przedstawiciel instytucji otrzyma powiedzmy
reprymendę.
Tak, będzie mu to wytknięte. O, może tak to należało powiedzieć. I być może uda się zaplanować jakieś pieniądze na realizację, na likwidację barier i realizację zadań, które ważne są dla środowiska osób niepełnosprawnych, jak również organizacjom pozarządowym uda się pozyskać pieniądze na potrzeby podopiecznych.
No i rehabilitację.
I rehabilitację. No, mówię o potrzebach.
Tak.
Tak, o potrzebach.
Ale my w każdym z działań miasto tak naprawdę myśli o realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ponieważ teraz udało się ponownie zdobyć dodatkowe środki finansowe w ramach programu RPO i już trwają rozmowy z Polskim Związkiem Głuchych i pewnie niebawem grupa około 40 osób pojedzie na takie warsztaty połączone z rehabilitacją społeczną i terapią, a potem będziemy już od nowego roku kierować naszą ofertę do pozostałych grup osób niepełnosprawnych. W poprzednim programowaniu tak naprawdę większość organizacji pozarządowych skupiających, zrzeszających osoby z różnymi niepełnosprawnościami skorzystała z tej oferty i właśnie z tych turnusów, które są takim uzupełnieniem oferty, która dotychczas była i jest dostępna w naszym mieście.
Na razie odsyłamy do Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje potrwają do 14 listopada.
14 będzie spotkanie z mieszkańcami jeszcze.
Także warto się zapoznać i nanieść swoje uwagi. Zapis dzisiejszej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej. Jej adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni w linku podcasty. A ja już dziękuję paniom za przybycie do studia. Przypomnę, że gośćmi magazynu Pożyteczni były panie Marta Giezek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Alicja Załotucho, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza, dziękuję. Elwira Rewcio, kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Agnieszka Sochacka, instruktor orientacji przestrzennej w Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego. A za uwagę dziękuję Małgorzata Furga. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.